Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. CBA zatrzymało 10 obecnych i byłych dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej. Wskutek tego Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało m.in. 3 prezesów sądów z Krakowa i 7 zatrzymanych dyrektorów sądów z Okręgu Krakowskiego. Wszystkie te działania mają związek ze śledztwem dotyczącym podejrzenia korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. O szczegółach mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.
To kolejna odsłona śledztwa w sprawie korupcji, prania pieniędzy i zorganizowanej grupy przestępczej działającej w i wokół Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Rzeszowscy agenci CBA zatrzymali dziś rano 10 obecnych i byłych dyrektorów sądów z obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej. W sumie lista zatrzymanych w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wydłużyła się już do 26 osób. Z szacunków śledczych wynika, że grupa przestępcza wyprowadziła z budżetu Sądu Apelacyjnego w Krakowie nawet kilkadziesiąt milionów złotych.
Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o odwołaniu 3 prezesów sądów z Krakowa, w tym Sądu Okręgowego oraz 7 dyrektorów sądów z Okręgu Krakowskiego. O decyzji na antenie Polskiego Radia poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Niestety ten obszar patologii w polskim sądownictwie, który dotykał nie tylko wysokiej administracji sądowej, to nie była należycie nadzorowana przez prezesów sądów i z tego też wyciągam wnioski, że będę odwoływał prezesów sądów, między innymi z tego powodu też i dzisiaj. Otóż to wszystko prowadziło do narastania tej patologii bezkarności właśnie w sferze temidy i dlatego potrzebne jest uzdrowienie w postaci skalpela, jakim jest postępowanie karne, ale też w postaci zmian organizacyjno-ustrojowych, które zapobiegną tak wielkiej skali patologii na przyszłość.
Według śledczych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie od 2011 roku dochodziło do przywłaszczania mienia. Wokół sądu stworzono sieć nawet kilkudziesięciu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem sądu oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sądownictwa i fikcyjnie realizujących zamówienia. MSZ oficjalnie zaprotestowało przeciwko decyzji o wydaleniu z Rosji polskiego historyka profesora Henryka Głębockiego. W oświadczeniu resort wyraził zaniepokojenie niezrozumiałą decyzją dotyczącą przebywającego w podróży badawczej naukowca, którego aktywność skierowana jest na normalizację stosunków między Polską i Rosją. W odpowiedzi MSZ Rosji podał, że wydalenie historyka było reakcją na działania Polski, która w październiku wydaliła rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa. Wówczas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn tłumaczył decyzję ustaleniami ABW. Miało z nich wynikać, że mężczyzna inicjował elementy wojny hybrydowej przeciwko Polsce, a także utrzymywał kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Tymczasem profesor Henryk Głębocki od 14 listopada w Rosji prowadził zaczęte ponad 20 lat temu badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych dotyczących relacji polsko-rosyjskich z okresu ostatnich 200 lat. Sam profesor mówi, że nie poznał powodów zatrzymania. Podkreślił, że to przykre wydarzenie mające duże konsekwencje.
Bo odcina mnie całkowicie od dostępu do tych materiałów, z którymi pracowałem prawie ćwierć wieku. A specyfiką mojej pracy jako historyka było to, że starałem się nie reinterpretować czy powtarzać ustalenia moich kolegów, ale szukać dokumentów, które rzucały nowe światło, nadzieje Europy Wschodniej i stosunków polsko-rosyjskich w ciągu ostatnich 2 stuleci wieku XIX i XX, bo w tym się specjalizowałem. Nie da się też ukryć, że nagłośnienie tej sprawy no niestety utrudni kontakty także z rosyjskimi kolegami. Być może to jest też właściwym celem całej tej ekspulsji, biorąc pod uwagę, iż zajmowanie się niektórymi tematami jest po prostu niewygodne w Rosji.
Znamienne jest również to, że historyk został zatrzymany niedługo po tym, jak na zaproszenie Instytutu Polskiego w Petersburgu wygłosił wykład poświęcony losom Polaków oraz rocznicy tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937-38. Profesor Henryk Głębocki jest w Polsce od soboty. W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog zakończyła się druga tura konsultacji rządowej ustawy o jawności życia publicznego. Przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji przedstawili uwagi do nowej wersji projektu.
Uczestnicy konsultacji omówili wersję, która pojawiła się po pierwszym spotkaniu na początku listopada. Ich główne zastrzeżenia to m.in. kwestie dotyczące oświadczeń majątkowych czy ochrony sygnalistów. Mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji E-Państwo.
Te rejestry umów, które są proponowane, nie będą prowadzone w formie centralnego rejestru, tak jak ma to miejsce na przykład w Czechach czy na Słowacji. Też przy okazji oświadczeń majątkowych uwzględniono tylko możliwość wypełniania ich elektronicznie i znowu te oświadczenia majątkowe będą rozproszone po wielu set tak naprawdę stronach internetowych różnych urzędów, zamiast zrobić jeden centralny rejestr oświadczeń majątkowych. Nie podoba mi się również kwestia ochrony tak zwanych sygnalistów, ponieważ sygnaliści to jest coś więcej niż to, co zapisano w projekcie ustawy.
Zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych Maciej Wąsik, który reprezentuje podczas konsultacji rząd, zaznacza: nowa wersja projektu przygotowana po pierwszej turze rozmów zawiera wiele istotnych postulatów zgłoszonych przez stronę społeczną.
Ja, tak jak mówiłem na konferencji z ministrem Kamińskim, jesteśmy otwarci na głosy organizacji pozarządowych i je uwzględniamy. Już wiele postulatów uwzględniliśmy. Zmieniliśmy pewne definicje, zmieniliśmy te zapisy, które w ocenie organizacji pozarządowych były niekorzystne z punktu widzenia dostępu do informacji publicznej. Przyjęliśmy te argumenty, zrezygnowaliśmy z płacenia za informacje przed jej uzyskaniem. To był taki duży postulat organizacji pozarządowych. Myślę, że na początku roku, w styczniu, lutym, ta ustawa wejdzie w życie.
Po zakończeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt będzie rozpatrywany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Następnie zaplanowano konsultacje międzyresortowe, po których ustawa trafi do Sejmu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
W Budapeszcie odbył się szczyt szefów rządów 16 krajów Europy Środkowej i Chin. Polskę reprezentowała premier Beata Szydło. W ramach spotkania prowadzone były rozmowy o zacieśnieniu współpracy gospodarczej. Polska premier wezwała do podjęcia działań na rzecz znoszenia barier w dostępie do rynku chińskiego. Na konferencji premier Beata Szydło podkreśliła, że Polska chce się rozwijać i otwierać gospodarczo na inne rynki. Dodała, że Chiny to partner duży i wymagający, który jest zainteresowany współpracą gospodarczą w naszym regionie. Dziś została podpisana umowa o współpracy strategicznej pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a rządem chińskiej prowincji Hunan. O współpracy Polski z Chinami, w tym budowie centralnego portu komunikacyjnego, premier Beata Szydło miała też rozmawiać ze swoim chińskim odpowiednikiem.
Ta współpraca gospodarcza jest od początku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął władzę w Polsce, intensyfikuje się. Są konkretne już propozycje również dotyczące różnego rodzaju umów gospodarczych. Dzisiaj ta umowa, która została podpisana, jest również tego efektem. Jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest projekt, który chcieliby realizować przede wszystkim w taki sposób, aby on gwarantował polskiej gospodarce pozytywne efekty, polskim przedsiębiorcom i był projektem, który zagwarantuje bezpieczne finansowanie.
Przebywający w stolicy Węgier premier Chin zapowiedział, że Chiński Bank Rozwoju przeznaczy 2 miliardy dolarów na inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupę 16+1 oprócz Polski i Chin tworzą m.in. Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Format został zapoczątkowany w 2012 roku na szczycie w Warszawie. Polska para prezydencka przebywa z oficjalną wizytą w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w Hanoi z wietnamskimi absolwentami polskich uczelni oraz z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. Prezydent wręczył także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju dwustronnych relacji.
Dziękuję za wszystko, co na co dzień robicie dla polsko-wietnamskiej przyjaźni. Proszę o więcej. I bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na to spotkanie. Jestem bardzo wdzięczny.
Ceremonia oficjalnego powitania polskiej pary prezydenckiej w Wietnamie przez prezydenta tego kraju i jego małżonkę planowana jest na wtorek. Tego dnia najwyższy przedstawiciel państwa polskiego odbędzie rozmowy m.in. z prezydentem i premierem Wietnamu. Pomiędzy oboma krajami zostaną też podpisane umowy. Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Wietnamie zakończy się w czwartek. Ojciec Święty Franciszek przybył do Birmy, która jest pierwszym etapem jego 6-dniowej podróży do Azji. Hasłem wizyty papieża są słowa miłość i pokój. Samolot z Ojcem Świętym Franciszkiem na pokładzie wylądował na lotnisku w dawnej birmańskiej stolicy Yangon. O szczegółach z Birmy, zwanej też Myanmar, mówi ojciec Piotr Chyła, redemptorysta.
Po przywitaniu przez władze państwowe na miejscowym lotnisku, ojciec święty przemieścił się do rezydencji arcybiskupa Yangonu, kardynała Charlesa Mayunga Bo, przejeżdżając przez miasto, gdzie w 6 wyznaczonych miejscach był witany przez zgromadzonych pielgrzymów. Wydaje się, że wobec tego dyplomatycznego i kulturowego wyzwania Franciszek kolejny raz wybierze drogę spotkania, a nie drogę konfrontacji. Pojednanie, przebaczenie, pokój to nie tylko słowa, ale ewangeliczna logika, jaką ojciec święty Franciszek zaproponuje ogarniętym konfliktem pograniczem Myanmaru i Bangladeszu. Z Yangonu w Myanmarze ojciec Piotr Chyła, redemptorysta.
Kilka godzin po przybyciu do Yangonu ojciec święty spotkał się z generałem Min Aung Hlaingiem, naczelnym dowódcą sił zbrojnych w Birmie. Obserwatorzy przypominają, że to armia obarcza się odpowiedzialnością za ofensywę wobec prześladowanej w buddyjskim kraju muzułmańskiej mniejszości Rajinjów. Początkowo spotkanie z dowódcą armii planowano na czwartek. W trakcie swojej pielgrzymki oprócz Birmy papież odwiedzi też Bangladesz. Oba te kraje należą do najbiedniejszych na świecie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.